czytaniu swoim gdzieś tam staram się krążyć dookoła tematu oddawaniu Bogu chwały. I kiedy zacząłem czytać list do Efezjan, to dwie rzeczy takie zwróciły uwagę, jeśli chodzi o mnie. Chciałbym, abyśmy otworzyli list do Efezjan, pierwszy rozdział. I w wierszu 6 czytamy takie słowa. Może od 5 i 6 wiersz przeczytamy. List do Efezjan, pierwszy rozdział, 5, 6 wiersz. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Taki zwrot jest ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. I kiedy czytamy te rzeczy, o których tutaj apostoł Paweł wymienia, mówi o tym, że Pan Bóg wybrał nas, mówi o tym, że ludzie, których wybrał, zostali oczyszczeni, zostali usprawiedliwieni, zostali usynowieni, stali się dziećmi Bożymi i mogą korzystać w pełni z mądrości i roztropności Bożej. I ten wiersz mówi o tym, że Pan Bóg to uczynił dla uwielbienia swojej łaski. Czyli to Pan Bóg siebie uwielbi swoją łaskę, przedstawia w taki sposób, ale to On czyni. To nie jest w żaden sposób praca człowieka, tylko On czyni w ten sposób, wielbi swoją łaskę. W wierszu 14 czytamy takie słowa o Duchu Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Czyli to, co Pan Bóg uczynił już w Jezusie Chrystusie, jest dla uwielbienia Jego łaski. I ten wiersz 14 mówi o tym, że to, co nastanie w przyszłości, czyli odkupienie w pełni człowieka, kiedy przestanie już być w ciele ludzkim, i to też będzie dla chwały Bożej, ale to czyni Pan Bóg. Jest taki fajny między tymi w całym tym fragmencie 12 wiersz, który coś mówi na temat wychwalania Boga. Nie jako Bóg chwali siebie, ale jako człowiek, co może uczynić, czy w ogóle może coś uczynić dla Bożej chwały. W 12 wierszu czytamy, abyśmy się przyczyniali do uwielbiania chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Abyśmy istnieli dla uwielbiania Jego chwały. Tak naprawdę człowiek nic nie może zrobić dla Bożej chwały. Człowiek może tylko uwielbiać Bożą chwałę. Czytamy w Starym Testamencie, że Pan Bóg mówi, że swojej chwały nie odda nikomu. On nie odda nikomu swojej chwały. Jego chwała jest Jego. I nikt, ani w żaden sposób, żadna istota nie jest w stanie się przyczynić do tego, że chwała u Niego będzie mniejsza, ani chwała u Niego będzie większa. Jedynie to, co człowiek może czynić, to może uwielbiać Bożą chwałę. I tutaj ten wiersz, w wierszu 12, tak dokładnie czytamy, abyśmy byli dla uwielbienia chwały Jego. I chciałem ten wiersz, kiedy czytałem ten wiersz, odnosiłem od razu tak do siebie, ale coś tam jest w tym wierszu takiego, co zrobiło takie wielkie stop. Coś, co zwróciło uwagę, że ten wiersz bezpośrednio nie jest skierowany do mnie. Że o uwielbianiu Bożej chwały mogę korzystać z innych fragmentów, ale nie w tym wierszu. I bardzo takim czymś, co tutaj sprawia, że w inny sposób zacząłem myśleć o tym fragmencie, to jest to, co jest napisane my. Przeczytajmy 12 i 13 wiersz. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obecnym, obiecanym Duchem Świętym. Apostoł Paweł robi rozróżnienie. Mówi, że my jesteśmy dla uwielbiania chwały, a wy zostaliście zapieczętowani. Z jakiegoś powodu to czyni takie rozróżnienie. Kiedy rzeczywiście zaczynamy czytać ten list do Efezjan jako list, to możemy widzieć, że są rzeczy, które apostoł Paweł pisze jako do... robi takie wprowadzenie i mówi o narodzie izraelskim. Mówi o narodzie izraelskim, który został jako pierwszy, skorzystał z Ewangelii Jezusa Chrystusa, skorzystał z krzyża, skorzystał z zbawienia Bożego. A później dopiero dochodzi apostoł Paweł do odbiorców, do Efezjan, do pogan i mówi im, że wy też powinniście skorzystać i że skorzystaliście z tego. I kiedy czytamy od drugiego rozdziału, takie od pierwszego wiersza, chciałbyśmy, żebyśmy kawałek tego rozdziału przeczytali, żeby można było zobaczyć, w jaki sposób apostoł Paweł zwraca się do Efezjan. I czytamy, i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, czyli w Żydach, którzy nie uwierzyli. To pisze do Efezjan. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I to mówi o sobie, przedstawiając im całą sytuację, w jakiej, jak żyli Żydzi, jak żył naród izraelski. I mówi, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, czyli nawet Żydów, którzy mieli Boże przepisy, mieli Boży zakon, ale przez swoje działanie, przez niemoc swoją umarli przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem i mówi, łaską jesteście zbawieni. I to jest mowa, tak jakby była mowa do Żydów, że Pan Bóg przerwał Żydów myślenie, że z ich własnego dążenia do zakonu, dążenia przestrzegania zakonu mają zbawienie. I Pan apostoł Paweł mówi tak jakby w kierunku Żydów, że wy nie jesteście zbawieni z uczynków, ale z łaski. i wraz z nimi wzbudził i wraz z nimi posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was Boży, to dar. I to jest naprawdę wielkie odzwierciedlenie całej sytuacji, w której żył naród żydowski, gdzie myślał, gdzie funkcjonował, że to oni zostali wybrani i niby przestrzegali te słowa, że szczycili się zachowywaniem zakonu. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I później od 11 wiersza czytamy: przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazwani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierający obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Od 18. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu, tak więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To jest naprawdę niesamowite, jak apostoł Paweł mówi, że i naród izraelski, i poganie, i wy, do których ten list jest skierowany, tak naprawdę dopiero możecie żyć, kiedy żyjecie łaską, kiedy wam jest objawiona łaska, kiedy dotykacie łaski w Jezusie Chrystusie. I trzeci rozdział, 21 wiersz mówi: temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I to jest fragment, to jest wspaniały wiersz, który mówi o tym, że Kościół, który został ustanowiony przez Boga, poprzez Jezusa Chrystusa, za sprawą Jezusa Chrystusa, tego dzieła zbawienia, w nim jest chwała Boża. I dalej apostoł Paweł opisuje rzeczy, które wpływają, przez które możemy tak naprawdę, za sprawą których możemy uwielbiać Bożą chwałę. To są rzeczy, przez które możemy uwielbiać, ale my w żaden sposób nie jesteśmy w stanie żadnym działaniem, żadnym uczynkiem dodać Bogu chwały, ani odjąć Bogu chwały, ponieważ Jego chwała jest w pełni. On ma pełną chwałę. I to, co powinniśmy w naszym życiu robić, to zachować się, tak jak apostoł Paweł mówił, o tych Żydach, którzy pierwsi mieli nadzieję w Chrystusie. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. Żebyśmy rzeczywiście żyli w takim zachwycie Bożej chwały. Kiedyś, kiedy została wybudowana świątynia, chwała Pana napełniła świątynię i ludzie, którzy byli, Żydzi, którzy patrzyli się na to, oni byli w zachwycie Bożej chwały. Oni, kiedy patrzyli się na Bożą chwałę, oni byli, żyli w bojaźni Bożej. I tą jedną rzecz chciałbym, żebyśmy w naszym życiu pamiętali, żebyśmy rzeczywiście byli, żyli właśnie w takim w zachwycie, w oglądaniu Bożej chwały. A Boża chwała to nie tylko jest zbawienie, nie tylko jest odpuszczenie naszych grzechów, nie tylko jest nasze usynowienie, ale to jest też mądrość, którą On pokazuje w swoim działaniu, którą pokazuje w Kościele. I żebyśmy byli takimi, którzy chcą rzeczywiście uwielbiać Bożą chwałę. Różne społeczności się prześcigają w tym, jak uwielbiać Pana Boga. I nawet dochodzi do tego, że kiedy na tej scenie są ludzie, którzy mają oddawać Bogu chwałę, którzy mają uwielbiać Bożą chwałę, widać, że w rytm muzyki bardzo, bardzo wysoko skaczą do góry, bardzo wysoko. Za sprawą różnych trampolin. I to się dzieje w takich społecznościach, które nie są skrajnie charyzmatyczne, nie są jakieś dziwne, ale w ten sposób prześcigają się w chwaleniu, w oddawaniu Bogu chwały. W zeszłym tygodniu, kiedy byli moi rodzice tutaj u mnie, zabrałem ich i moją teściową na spacer nad Wisłę, na ten bulwar nowy, który jest. No i poszliśmy na trampoliny z rodzicami. Tam są takie w ziemi trampoliny. I mówię, chodźcie, poskaczemy. Przypomnij się dzieciństwo. No i były dwa skoki i prawie by się wyłożyli moi rodzice i teściowa. Także no, oni nie byliby dobrzy w uwielbianiu w ten sposób, w oddawaniu Bożej chwały, Bogu chwały. I myślę, że to właśnie nie o to chodzi, żeby w ten sposób to czynić, ale jak apostoł Paweł zwraca uwagę i mówi o tym, że temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I on później opisuje, w jaki sposób ten zachwyt powinien być. Gdzie patrzymy się na Bożą mądrość w działaniu, w tym, jak są mądre Jego przepisy, jak mądre są jego wskazówki, Jego zalecenia dla nas, Jego prawa, że to jest coś wspaniałego, coś doskonałego, że patrzymy się i nie tylko patrzymy się, ale stosujemy to w życiu i jesteśmy w zachwycie właśnie tej Bożej chwały. Jedna rzecz taka mi się bardzo podoba, to znaczy jest tu mnóstwo tych Bożych przykazań, ale dla mężów, może tak, dla mężczyzn, w wierszu 5 rozdział 5, wiersz 28 mówi tak. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. I tu jest taki naprawdę wspaniały test dla mężów. Jeśli chcesz zobaczyć, czy miłujesz siebie, to pokaż to, miłując swoją żonę. To jest tak naprawdę, kiedy człowiek podchodzi do tego momentu, to może zobaczyć, że no, chyba nie do końca ja miłuję siebie, skoro nie miłuję żony. Jest napisane, jeśli miłujesz żonę, to tak naprawdę miłujesz siebie. I jest naprawdę wiele, wiele rzeczy, które są pomocą, które są wspaniałym narzędziem do tego, żeby żyć. I zachęcam do studiowania tych rozdziałów i one naprawdę pokażą nam, w jaki sposób możemy być w zachwycie, być w uwielbieniu Bożej chwały. I niech Pan Bóg...